Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Żółta Łódź podwodna. Sztuka Pawła Chile będzie miała swoją prapremierę 30 maja na Darze Pomorza w reżyserii Krzysztofa Babickiego. Obaj panowie, Paweł Chile i Krzysztof Babicki, pojawią się za moment w studiu. Opowiedzą o Beatlesach i o ich fankach oraz o tym wszystkim, co przygotowują na Darze Pomorza. A później ich miejsce zajmą panie. Część grupy teatralnej Hura 9 czerwca będą miały swoją premierę, trzecią w historii istnienia tej grupy, i będzie to 8 scen z życia kobiety. Zapraszam. Witamy serdecznie naszych gości. Paweł Chile, dzień dobry. Krzysztof Babicki,
dzień dobry.
Dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego w Gdyni, reżyser Żółtej Łodzi Podwodnej, tekstu, który będzie miał swoją prapremierę na Darze Pomorza 30. Scenie chyba szczęśliwej dla teatru i dla panów pracy także, Idąc rakiem. Adaptacja prozy Gintera Grasa cieszyła się ogromnym powodzeniem, nadal cieszy, i uznaniem. A jak prace na pokładzie teraz się toczą? Zimno pewnie, co?
Tak, no prace na pokładzie toczyły się mimo festiwalu Raport. Myśmy się późnym wieczorem spotykali, więc tam temperatura pod pokładem była często bardzo grenlandzka, ale jest dużo muzyki, dużo ruchu, więc najbardziej poszkodowani byli inspicjent, sufler i reżyser, a aktorzy się ruszali. Natomiast rzeczywiście to jest przepiękna przestrzeń. My na przykład dzisiaj gramy jeszcze Idąc rakiem, bo to nie schodzi. To zostaje jeszcze w lipcu, w październiku i nie ma biletów. I mam nadzieję, że to na stałe już tak ta przestrzeń będzie taką kolejną sceną Teatru Miejskiego. Nam się świetnie współpracuje z kapitanami Daru Pomorza, w ogóle z panem dyrektorem Litwinem z Muzeum Morskiego. Także te próby od marca trwają. Przed południem w teatrze, gdzie jest sauna, bo jeszcze nie mamy klimatyzacji, a po południu mamy, jak powiedziałem, Grenlandię, bo pracujemy pod pokładem.
Prace trwają, premiera 30. No, wydaje się, że temat tak atrakcyjny i frapujący, prawda, Beatlesi, muzyka znana, postaci znane, tajemnica śmierci Johna Lennona, no, parę rzeczy tutaj, ale nie wiem, co Paweł Hille napisał, co wybrał i jaką rolę w tym wszystkim odgrywają, bo chyba ważną także fanki tego zespołu.
Tak, czy kluczem do spektaklu, do opowiedzenia pewnej historii, bo ja jestem staroświecki, jestem zwolennikiem takiego teatru, który mimo wszystko opowiada jakąś historię w miarę zborną. Więc kluczem takim otwierającym, takimi dwoma demonami prowadzącymi są właśnie dwie byłe grupis. To przypomnę, że grupis to były te dziewczęta nastoletnie, które popadały w szał niemalże erotyczny albo całkowicie erotyczny na występach tej świętej czwórki. No i one właśnie były czymś zupełnie nowym w popkulturze. Tego nigdy nie było wcześniej. Byli fani różnych zespołów, ale do tego takiej ekstazy nie było. I to widzimy na zdjęciach dokumentalnych. Ale to zostawmy socjologom. Natomiast moimi bohaterkami otwierającymi, takimi Moirami jak gdyby, które przędą ten los tej historii, to jest Molly i Polly. To są dwie pensjonariuszki Zakładu Opieki Społecznej w Wielkiej Brytanii, które no, kiedyś były tymi grupis. No, wylądowały akurat, no może nie na śmietniku, ale nie najlepiej. No i jedna jest bliżej Johna Lennona i twierdzi, że z nim miała romans, druga wybrała Paula jako swojego najmilszego. No i tak to się zaplata i plecie. Poszczególne sceny historii są ewokowane poprzez te dwie znakomicie grające aktorki. Jedna jest na wózku, druga tam kuleje, mają małą plantacyjkę marihuany. Oczywiście, proszę państwa, to zapewniam, że to jest wszystko jak w teatrze.
Sztuczne.
Natomiast istotą tego spektaklu, jeżeli mogę tutaj jeszcze dwa zdania powiedzieć, jest to, że ja się skupiłem jednak na wątku Johna Lennona i Yoko Ono. Znaczy on dominuje, ponieważ po rozpadzie Beatlesów, no to była najsławniejsza dwójka. McCartney oczywiście też miał zespół Wings, napisał jeszcze kilka piosenek, ale jakby cała uwaga mediów świata skupiła się przede wszystkim na tej parze. Z różnych powodów. Więc oni są główną takim wątkiem, ale oczywiście mniej więcej po 60% spektaklu, czasu spektaklowego pojawia się McCartney ze swoją drugą żoną Lindą, no i tam toczą się rozmowy o rozpadzie i tak dalej. Więc jest bardzo dużo jest wolnego seksu, narkotyków, oczywiście jak mówię w teatrze, to wszystko jest teatralne, ale muszę powiedzieć, że jak czytałem kilkanaście biografii, musiałem przeczytać, musiałem się z tym zapoznać bardzo dokładnie, no to byłem zdumiony, jak oni potrafili wytrzymać na przykład trasę koncertową, gdzie jest codziennie koncert, codziennie, i to jest 30 koncertów dzień w dzień, każdy w innym mieście. I przy tej ilości, no, co tu dużo mówić, używek i pastylek i do palenia różnych rzeczy.
I kobiet pewnie też.
No i potem rano oczywiście kawa, jakieś pobudzacze i znowu jazda. Także muszę podziwiać ich zdrowie i wytrzymałość. Zwłaszcza Lennona, który był największym użytkownikiem do końca swojego życia właściwie.
10 lat właściwie można powiedzieć, tak. Takiego permanentnego.
To straszne, bo to było tempo. A jak nie trasa, no to sesja nagraniowa. A sesje były po 15 godzin, niemalże bez przerwy, bo oni nagrywali, poprawiali, nagrywali i tak dalej. Natomiast co do tajemnicy, bo tutaj padło słowo tajemnica śmierci Lennona.
No to nie wiadomo, właśnie, kto zabił.
No wiadomo.
Jaką książkę miał w ręku.
Wszystko wiemy. No a tajemnica polegała na jak gdyby zderzeniu wielkiej sławy Lennona, bo to jest i na jakimś schizofrenicznym żalu tego mordercy, który się nazywał Chapman. No to się zdarza nie tylko w odniesieniu, zdarzało nie tylko no w odniesieniu do Lennona.
On od 15 lat pisze o warunkowe co 2 lata zwolnienie i po raz kolejny mu
oraz mówiono. Ostatni w 2000, albo 14, albo w 15.
Tak,
odmówiono.
Prostu, tak. No. I zawsze podając ten sam jak gdyby argument.
Tak. Także on siedzi nadal w więzieniu, nie napisał swojej historii, bo chyba nie jest w stanie. No i tak to wygląda.
Ale jest to tajemnicza sprawa, chociażby to, że on się spotkał z Lennonem, prawda?
Tak.
Wziął autograf, najpierw chciał go zabić, nie zabił, więc coś się z nim takiego działo. Czy ten morderca, który tutaj występuje, a gra go Piotr Michalski, to będzie właśnie Mark Chapman?
Tak.
Czy nie? Tak?
Tak, tak, tak. Oczywiście to jest, bo ja, proszę Państwa, to jest w takiej sztuce, gdzie bohaterami są ikony popkultury, o których wszystko właściwie napisano, tysiące, dziesiątki tysięcy stron, były miliony wywiadów i tak dalej. No trzeba niesłychanie uważać, żeby wprowadzając pewne elementy fikcyjne, no nie zagalopować się, bo to jest wszystko do skontrolowania, prawda?
No tak, oczywiście znawcy zaraz przyjdą.
Zaraz tak jest, wiedzą, bo to jest pod taką lupą, bo jak coś się działo w XVIII wieku, to a może się działo, a może się nie działo, był dokument, nie było dokumentu, a tutaj to wszystko jest pod lupą. Więc tak, no Chapman jest postacią też historyczną, tylko że ja mu napisałem taki monolog właśnie szaleńca, którego nie wygłosił naprawdę, chociaż udzielił wywiadów tam jakiejś dziennikarce i tak dalej. No ale ja włożyłem mu w usta właśnie monolog tego mordercy schizofrenika. Co tu dużo mówić? Z jednym znamiennym zdaniem, które mnie w tych dokumentach poruszyło. Bo on jak był przesłuchiwany i potem w sądzie powiedział, nie zabiłem osoby, nie zabiłem Johna Lennona, ale ikonę. Znaczy według niego jego bohater, jego młodości, John Lennon, jeden z ukochanych jego Beatlesów, przestał być człowiekiem, artystą, stał się ikoną, czyli czymś, co jest jakby martwe już. No ale to proszę przyjść i obejrzeć ten spektakl.
To rok 80, a Beatlesi się rozpadli 10 lat wcześniej,
tak,
prawda? No i teraz te ikony też są grane. Już nie ma Szymona Sendrowskiego, Rafała Kowala z nami, ale wszyscy się zastanawiamy teraz, jak to będzie. Przecież nie chodzi o to, żeby udawać McCartneya, czy,
jasne, bo to
czy,
niemożliwe,
czy Johna Lennona, prawda? Można Lennonki założyć, perukę.
Tak, i dokładnie tak jak pani redaktor mówi, bo zaczynamy tak spektakl, że to jest w drodze kuchnię, że właśnie widownia już podczas siadania na krzesłach widzi no, aktora, jednego, drugiego, jeden przymierza perukę, bardzo go to wścieka, że ma grać w peruce, potem się okazuje, że będzie grał Pola, drugi ma cały worek okularków i próbuje dopasować przy pomocy garderobianej. Aktorka próbuje na siłę być Japonką, więc makijaż, który też się średnio udaje. I to trwa przez 10 minut, tak? I pani nasza cudowna, która robi charakteryzację w czesze, fryzjerka, robi peruki, pani Jagoda, krąży między tymi rozkapryszonymi, coraz bardziej wkurzonymi aktorami, że muszą no, zagrać postaci. I oni schodzą w pewnym no i się przenosimy do domu opieki społecznej, bo to się dzieje wszystko w tym pokoju, w którym mieszka Polly i Molly i tam na stryżku mają małą plantację i przez ten pokój, czyli przez ich wyobraźnię, przez ich wyobraźnię, którą no, Polly i Molly gra, Dorota Lulka gra, Polly i Molly gra Elżbieta Mrozińska i one oczywiście trochę pobudzone, bo widzimy, że tam podlewają, dbają, wyobrażają sobie i są, znajdują się w pułapce swojej wyobraźni, że w ich pokoju, na ich łóżku mamy nagle Gibraltar, wywiady Yoko, Johna, ich zejście na koncercie. W pewnym momencie zapominają, że są w pokoju, wracają do starych zdarzeń koncertowych, są na koncercie. Przeżywają szok, kiedy w ich pokoju pojawia się Chapman i mówi znane z sądu fragmenty o ikonie. Chapman, który tutaj też myślę, że pewnie, że to nie jest tajemnica, kto to był, bo to wiemy. Natomiast dla mnie taką rzeczą bardzo ważną w tych monologach Chapmana trzech jest to, że jest takie potwierdzenie, że zło, no bo morderstwo to jest, zło jest straszliwie banalne. Że nagle pewne urojenie, że jest bratem astralnym, że on te melodie przesyłał i teksty.
To ja wymyśliłem, przepraszam.
Tak, tak, ale to jest
licencja poetyka oczywiście.
Tak, ale
tego w rozprawie sądowej nie było.
Tak, ale to jest takie prawo jak gdyby autora do wypełnienia pustego miejsca, że na przykład morderstwo było z powodu zazdrości. On mnie zdradził, bo on mnie pozostawił samemu sobie. Ja myślę, że to jest trochę tak jak z Ginterem Grassem, bo tu pani przywołała, kiedy zapytałem Gintera Grassa po spektaklu o to, czy to są jakieś zdarzenia, Tulla Pokrywkę, czy ta opowieść o tym synu, który był dziennikarzem, czy to ma jakieś przynajmniej procenty dokumentu? On mówi, wiesz co, no nie ma, ale tak mogło być.
No właśnie.
Dokładnie tak. No. A to są jeszcze Polly i Molly, panie, które jak rozumiem ciągle troszkę żyją dzięki temu, że kiedyś kochały i nadal może kochają te swoje ikony, prawda?
No tak, bo dla nich to jest jedyna treść ich życia, to wspomnienie. One poza tym miałyby życie no, najbardziej banalne z możliwych. A to, że w dalszym ciągu ten mechanizm groupies w nich działa, chociaż karykaturalnie, znaczy dla kogoś z zewnątrz karykaturalnie, no to to daje im jakiś napęd. No, to jest siła wspomnień, ale takich magicznych, bo dla nich to były magiczne przeżycia, również erotyczne, bo jedna opowiada o tym, jak miała stosunek z Polem, a druga jak z Lennonem swego czasu. No, to jest też pytanie oczywiście, na ile one wobec siebie opowiadają prawdę czy fikcję, czy też było
czy
to
marzenie. Nie podbijają wzajemnie
tak, tak jest, czy też było to marzenie, ale to było marzenie milionów tych grupis właśnie, żeby przynajmniej Lennon dotknął McCartney na przykład, żeby dotknął jej.
No, ale to jest, mówiłeś o tym dokumencie wcześniej, to widać, że one na wyciągnięcie ręki, gitary, gryfu, tak. One mdleją tam. Po prostu to jest... Tak. To jest...
No podobno Beatlesi poszli do studia, zamknęli się tam, zaczęli nagrywać, zaniechali koncertów, dlatego że nie byli w stanie przekrzyczeć
tak,
po prostu
tak.
tych
no czy to
tłumów.
Był jeden z elementów, poza tym to był tak, to był faktyczny element, no, bo mimo wzmacniaczy, siła decybeli tych wrzasków, tego nieustannego krzyku była taka, że oni właściwie nie mogli porządnie tej swojej
ale
muzyki zrobić.
Trzeba o nich powiedzieć, że oni łamali wszelkie kanony, wszelkie
tak,
stereotypy,
tak.
wszelkie rekordy bili. No przecież pierwszy koncert, 52 tysiące chyba widzów w Stanach Zjednoczonych na, zdaje się, stadionie baseballowym chyba. Czy,
tak,
czy
przylecieli helikopterem.
Tak, no to przecież to nie było do tej pory czegoś takiego.
Tak, tak. Poza tym oczywiście, ale też pierwsze sprzeciwy, dlatego, żeby mieli kontr, mieli demonstrantów, ponieważ przez tak chlapnął, chyba John tak powiedział, no jesteśmy bardziej popularni
od Chrystusa,
niż Jezus Chrystus. Ale to powiedział na zasadzie takiej, że jest więcej na koncertach niż w kościołach. No, no i wtedy się zaczęło i wtedy rzeczywiście, no powiedzmy, chrześcijańscy fundamentaliści amerykańscy rozpoczęli całą jakby serię protestów. No ale nie były skuteczne, bo siła tej muzyki, siła fanów była tak duża, że to było nieskuteczne. Ale miało miejsce rzeczywiście.
Ale a propos ich popularności, to przeczytałem dzisiaj coś takiego, że jakiś raper, nie pamiętam nazwiska, zagrał ostatnio piosenkę, nagrał z McCartneyem i któryś z fanów tego rapera powiedział, że on jest bardzo w porządku człowiek, bo pomaga zaistnieć nieznanym muzykom.
No, to już jest prawo historii, to jest bolesne, tak, rzeczywiście. A myślę, że jednak Beatlesów ominęło to, co minęło Rolling Stonesów. Ja nie byłem na koncercie, jak oni byli ostatnio w Polsce, ale to już dziadkowie. I widzieć te trzęsące się nogi i jakby nie całkiem przytomne spojrzenia wykonawcy głównego Rolling Stonesów, no to jest przykre. Także myślę, że Beatlesi sobie tego oszczędzili.
No ale im oferowano koszmarne pieniądze, jeżeli można tak powiedzieć, bo wręcz miliony za to, żeby się zeszli ponownie, zagrali chociaż jeden koncert w 70-tych latach i jednak nie było zgody.
No ale to tak jak małżeństwo po rozwodzie. Możemy się spotkać na kawie, ale już razem nie chcemy mieszkać. No myślę, że to ten mechanizm psychologiczny działał. Poza tym każdy miał już swoje interesy i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie chłopcy, którzy rozpoczynali honoraria, znaczy pierwsze honoraria to było w kantynie, w takim podziemnym klubie Cave w Liverpool, to był kufel piwa. Pint tam, half pint, a potem jeszcze pint piwa i nic więcej. No i uwielbienie panienek. Później, kiedy właściwie pierwsze tournée, które oni mieli takie, które umiędzynarodowiło tę czwórkę z Liverpoolu, to były Niemcy. Oni mieli dwa tournée zorganizowane przez chyba już wówczas Briana, tak, ich menadżera, tak, przez Briana. I, no i grali po klubach, ale to ich wyniosło, bo to mieli pierwszy singiel nagrany w Niemczech. Pierwszy singiel był nagrany w Niemczech. To jest wszystko bardzo ciekawe. Oni zresztą między sobą bardzo żartowali na temat Niemr. Nie bardzo lubili. Nie bardzo lubili. Tak, ale
Poli i Moli też nie lubią Niemców.
Tak, nie lubią Niemców, to jest, nie będziemy zdradzali dlaczego, ale nie lubią Niemców.
Jest dużo dyskusji politycznych między nimi także.
Natomiast, przepraszam, nie wyłączyłem, już nie zdążył. Proszę Państwa, natomiast oni wtedy zarabiali 15 funtów tygodniowo. No i kiedy ten menadżer ich tam trochę beształ, mówi, ile ty zarabiasz? 15 funtów tygodniowo. Tygodniowo. A twój ojciec, mówi do Pola, niecałe 30 miesięcznie. no to już była różnica. Ale kiedy Paul po raz drugi się żenił, po raz trzeci, przepraszam, to wesele jego w szkockim zamku ze wszystkim kosztowało 3 miliony funtów. 3 miliony funtów. To nie dzisiejszych, tylko tamtejszych. Także tak, tak, to były takie proporcje. Po
na pokładzie Daru Pomorza, więc może dlatego Żółta Łódź Podwodna, a może ma to jakieś jeszcze odniesienie do filmu. Z 1968 roku, w 2012 odrestaurowany, żeby był piękny na dzisiejsze czasy, odpowiednio przygotowany. Beatlesi nie bardzo chcieli w tym zagrać, ale zagrali film animowany o tym, jak to szare smutasy próbują zepsuć świat i pomalować wszystko na szaro, a oni jako taka ekipa właśnie artystów, oczywiście w kraju hipisów, narkotyków i tak dalej, próbują to wszystko jakoś ocalić. Gdzieś tam jest jakieś nawiązanie do tego też?
Czy specjalnego nawiązania do filmu nie ma. Mm-hmm. Ja uznałem, że to, znaczy, trzeba było wybrać różne elementy, prawda? Wszystkiego nie dało się pokazać i o wszystkim napisać. Mówi się, jest o tym mowa i mówi się o tym, że dobrze byłoby popłynąć, to Linda bodajże mówi, tak, Linda, mówi, że dobrze byłoby się zanurzyć i popłynąć właśnie żółtą łodzią podwodną jako spełnieniem tego marzenia. Natomiast specjalnych odniesień do filmu nie ma. No, oczywiście pojawia się melodia, która jest też szlagierem wszechczasów, prawda?
Pojawiają się melodie w ogóle,
pojawiają,
tak?
Dwa słowa o tym chciałem powiedzieć, właśnie. Bo Linda mówi, że no, życie to jest zanurzanie się i wynurzanie, że może najlepsze piosenki pisałeś, Paul, na trzeźwo w ogóle. I to jest także o wynurzaniu i zanurzaniu się ludzi w różnych momentach życiowych. Natomiast piosenki, Łódź podtytułowa, Łódź podwodna, pojawia się w scenie rewizji w pokoju hotelowym, kiedy policjant przy udziale dziennikarza, który to fotografuje, no, wyciąga narkotyki z szafy Johna. I następuje ta cała opowieść o problemach sądowych bohaterów. Piosenki. Ja myślę, że tak, że tutaj jest kilkanaście piosenek, które są pisane w didaskalia sztuki, które bardzo wyraźnie komentują zdarzenia. Często bardzo dowcipnie, często...
Znaczy, help.
Tak, no, help. Help. Czy girl wchodzi tak, w tym momencie. Tak, tak. Bardzo serio pojawia się Yesterday. No oczywiście Let It Be w momencie, kiedy zespół się definitywnie rozpada, kiedy negocjacje pomiędzy... No tam oczywiście bardzo mocno panie decydowały o tym, głównie Yoko, żeby oni się nie zeszli z powrotem, bo ona sama miała ambicje artystyczne, wszelakie, prawda? Plastyczne, poetyckie, teatralne i muzyczne. Natomiast te piosenki są. Są piosenki i jest jedna piosenka samego Johna Lennona. No jaka piosenka, no myślę, mogę powiedzieć, bo to nie jest
tak
niespodzianka.
Jest.
Imagine, no bo...
Ano.
Imagine of the people. Mm-hmm.
W każdym razie na przełomie lat 60. i 70., bo wcześniej Żółta Podwodna Łódź była na singlu też wydana. Tak. Oprócz, że zdaje się pojawiała się chyba w dwóch albumach. W tym filmowym i jeszcze we wcześniejszym. Ale to obok Obladi Oblada to były najbardziej eksponowane piosenki w polskim radiu. W Trójce szczególnie. I one były puszczane, ja pamiętam, że one były puszczane właściwie, no dwa single, Obladi Oblada i Żółta Podwodna Łódź. To taki...
Obladi Blada, Paul powiedział, że z głupszej piosenki nie napisano nigdy, nigdzie, nie, ale tak, tak.
Ale ma swój urok.
Ma.
I dlatego śpiewał to Ringo głównie.
Ratatatatatatatata, pamiętamy ten.
A w spektaklu Obladi Blada też się pojawia i to tak przez przekorę w jednym z straszniejszych momentów, kiedy nagle paniom się przewidział Chapman w ich mieszkaniu. I Chapman odchodzi. One przecierają oczy, czy to było w rzeczywistości, czy to się wydawało. I na odtrutkę po tym pojawia się Obladi Oblada, po tym widzeniu.
No ale to jest z tą muzyką tak, powiedziałeś Obladi Oblada, najgłupsza piosenka, a później znaczy, pojawia się materiał do albumu Abbey Road i jest po prostu klasyk. To jest w ogóle kosmiczna muzyka, inna muzyka zupełnie. Można powiedzieć, że przeszli przez wszystkie style.
Czy potem te płyty, piosenki solowe Lennona, to też jest taka dyskusja w sztuce Pawła, ale też w spektaklu, ja to bardzo mocno podkreślam, o sztuce awangardowej, której fanatyczką jest oczywiście Yoko wszelaki, która mówi, że wolę Rembrandt to jest nic, tam deska z gwoździem to jest sztuka. Teatr, widownia, po co mi widownia w teatrze? Teatr bez widowni to jest przyszłość. I tak dalej, i tak dalej. I jest Paul, który rozmawia z Johnem i mówią, że stary, no, my jesteśmy już klasykami właściwie. Mówi się, i oni przez te ich ostatnie piosenki, to już była to co Andrzej powiedziałeś, to była klasyka. I pozostanie klasyką muzyki światowej.
Zapraszamy na spotkanie z klasykami, z ikonami, no z Johnem, z Paulem, z ich grupis i z całym tym światem. Żółta Łódź Podwodna. Paweł Chile, Krzysztof Babicki, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Zapraszamy serdecznie także słuchaczy Radia Gdańsk na nasz specjalny wspólny spektakl, bo taki także będzie. No i wszystkich, bo zdaje się, że bilety idą jak woda. To tak, nie wiem, woda, Łódź, wiadomo.
Tak, pierwszy cały tydzień jest kompletnie sprzedany i zarezerwowany, ale my, podobnie jak było to z Idąc Rakiem, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy robili spektakle dodatkowe o 22, bo ja myślę, że no, to jest właściwy ukłon wobec widzów teatru.
No i nadzieja, że pogoda się poprawi, będzie cieplej i wtedy pokład się nieco rozgrzeje i nie trzeba będzie siedzieć w grubych swetrach na widowni.
Zapraszamy, prapremiera 30 maja. Dziękuję.
Dziękujemy.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Witamy panie bardzo serdecznie. Możemy chórem powitać. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i słychać, że jest nas sporo. W tym momencie w studiu Andrzej Żak jako Rodzynek wystąpi.
I 7 kobiet.
Tak, czyli to jest tak prawie połowa chyba tej części grupy Hura, czy całej grupy, która wystąpi w spektaklu 8 scen z życia kobiety. Magdalena Kajtoch, twórczyni grupy Hura, współtwórczyni razem z Renią Gosławską, autorka scenariusza i współreżyserka tego spektaklu. Witamy serdecznie.
Tak, dzień dobry. Przedstawię panie, które się dzisiaj z nami, które pojawiły się w studio. Pani Maria Sobolewska. Dzień dobry. Judyta Niżyńska.
Dzień dobry.
O, Katarzyna Matejczyk. Dzień dobry. Natalia Mieśnik.
Dzień dobry.
I Iweta Licbarska.
Dzień dobry.
I tak rzeczywiście w spektaklu występuje 16 pań, więc tutaj stanowimy tylko no, małą grupę,
część,
tak, jakąś część. Ale jest z nami, wszystkie panie są, które dzisiaj są w studio, są z nowego naboru chórzystek, który dokonał się w styczniu tego roku. Mhm. I w studio z nami jest najstarsza nasza chórzystka, która pozwoliła sobie podać swój wiek. Ma 72,5 lat. I najmłodsza nasza chórzystka, lat 19.
Już 20.
O, już 20.
Teraz to się w tę stronę jeszcze goni. Dobrze, no.
Tak.
I to ja przypomnę, tak, a najwyżej Magda będziesz korygować, że to tak, od 2012 roku istniejecie, dwa spektakle w dorobku, Wszystkie kobiety Williama i Perfumeria Lady Macbeth, czyli oba szekspirowskie i prezentowane na festiwalu szekspirowskim. Jest to grupa wyłącznie kobieca.
Tak.
Poza prowadzącymi amatorska, tak? No bo Renia Gosławska oczywiście jest zawodowcem 150-procentowym. Magdalena też jako autorka scenariusza, prawda? Natomiast panie to są po prostu panie, kobiety, dziewczyny, które się spotykają, żeby razem pracować. Znaczy w takim teatrze, w którym ważne jest też śpiewanie, muzyka, różne prace z głosem, prawda? Ale też mówienie o ważnych rzeczach. ważnych dla kobiet chyba przede wszystkim.
Tak, w tym roku miałyśmy też takie szczęście, że w ramach naboru pojawiła się jedna zawodowa aktorka, która skończyła szkołę aktorską, Magda Bochan-Jachimek, ale ze względu na to, że otrzymała rolę w teatrze w Poznaniu, opuściła nas tuż przed premierą. Natomiast również z nowego naboru mamy panie, które zajmują się różnymi działaniami artystycznymi. Mamy osoby, które umieją grać na instrumentach różnych. Mamy panie, które są w grupach churalnych, również zajmują się działalnością ala teatralną. Tak, rzeczywiście do tej pory zrobiłyśmy dwa spektakle, wszystkie w ważnych sprawach, a najogólniej można powiedzieć, że są to sprawy dotyczące kobiet. Ten spektakl, którego niedługo jest premiera, 8 scen z życia kobiety, to spektakl taki podsumowujący to wszystko, co chciałam powiedzieć o kobietach, dla kobiet, ja jako kobieta chciałam powiedzieć, czy się to uda, zobaczymy.
To ja teraz panie, jeśli można, zapytam o to, co tam jest, co ta Magda z waszą pomocą mówi o kobietach. Czy to jest coś rzeczywiście dla pań ważnego? Na przykład, bo to są różne tematy, różne hasła, prawda? Która się z pań pierwsza odważy i powie o czymś istotnym.
Czyli ważnym mi się wydaje jest, ważnym jest to, że pokazane są nasze uczucia, nasze życie takie wewnętrzne. I to na przykład dla mnie jest cenne, że my to pokazujemy, no i chcemy innym osobom to przekazać.
Czy jest to forma jakiegoś wyzwolenia według pani, czy po prostu...
Dla nas jako dla aktorek?
Tak.
Chyba tak. To potem troszeczkę nam też w życiu ułatwi jakieś podejście.
Otwarcia.
Otwarcie się, tak.
Innej komunikacji.
Komunikację, tak. To tak ode mnie.
A ja mogę panią zapytać, jak się pani czuje na tych zajęciach, w ogóle co tam się dzieje, co się w tym pani podoba, że pani bierze w tym udział?
Bardzo miła atmosfera. Wszystkie troski idą precz. W tym spektaklu po prostu ciekawe są sceny. No i czujemy się w jakimś stopniu już nie amatorki, a może trochę nawet aktorki.
Tutaj dodam tylko, że pani Maria przychodząc do nas też daje nam taki aspekt, który był dla mnie bardzo, bardzo istotny przy założeniu w ogóle chóry, czyli że kobiety w moim odczuciu powinny uczyć się od innych kobiet i pani Maria jako najstarsza tutaj też daje nam jakby takie przyzwolenie na to, co robimy, a z drugiej strony jest też potwierdzeniem tego, że kobiecość ma różne oblicza w różnym wieku i że ta kobiecość niezależnie od wieku kwitnie.
Mhm. Że tak naprawdę zawsze można. To nigdy nie jest za późno.
Być kobietą po prostu? Czy
być
co?
Sobą.
Być sobą.
Realizować swoje pasje.
To się każdego dotyczy. Tak. I mężczyzn też. Po prostu człowieczeństwa. Owszem. Żeby tak. Być człowiekiem, to nie ma na to granic wieku, ani są bariery psychiczne tylko i wyłącznie.
Tak, myślę, że to... nie musi się to wyrażać w jakichś wydumanych formach. To dotyczy też życia codziennego. Tak jak nasz spektakl. On opowiada o codziennym życiu każdej, w tym wypadku kobiet, każdej z nas, ale to dotyczy również mężczyzn. I we wszystkim możemy się wyrazić i być sobą po prostu. Ale musimy sobie na to pozwolić, tak jak na przykład pani Maria, która jest naprawdę niezwykłą inspiracją dla nas wszystkich.
Mówicie o kobietach, ale nie unikniecie też drugiej strony, bo te relacje są nieuniknione.
Tak, zdecydowanie. Tu nie chodzi wyłącznie jakby skupienie się i takie ograniczenie jakby, że tylko o kobietach. Ale kobiety posiadają w sobie siłę, oczywiście można to rozszerzyć oczywiście do każdego, ale posiadają w sobie siłę, której z różnych powodów nie są w stanie odzwierciedlić społecznie, rodzinnie, z różnych powodów, bo są uzależnione od obowiązków, na przykład, tak? Prosty sposób. Później oczywiście jakieś tam inne zależności. My próbujemy pokazać, przypomnieć kobietom, że one mają w sobie siłę. To jest jakby nasze założenie. bazujemy tutaj na przypomnieniach takich intuicyjnych, czyli intuicję posiada i mężczyzna, i kobieta, więc jakby ten spektakl również, mam nadzieję, gdzieś uruchomi taką intuicję ogólnie jako taką, być może, tak? Pewna, czy muzyka, czy pewne sceny pozwolą otworzyć się nie tylko kobietom, ale przede wszystkim przypomnieć sobie coś, co dla nas, ludzi, którzy gdzieś tam wzrastaliśmy, jako młodzi mieliśmy pewne idee, pewne założenia i o tym się zapomina potem, tak? I ten spektakl ma przypomnieć, że warto do tego wrócić.
Mhm. Może też dodamy, że dwie główne bohaterki naszego spektaklu to kobieta, która posiada całą intuicję i jest tak jakby skupiskiem tej wiedzy, i ta, która poszukuje tego. I myślę, że wszystkie z nas utożsamiają się chociaż z jedną. Ja jako przedstawicielka tej młodszej części to raczej z tą kobietą poszukującą i doszukującą się swojej intuicji w sobie.
No bo kobiety są różne, no, przepraszam za banę, ale bardziej kobiece i mniej kobiece. I ich życie też jest różne, bardziej. Andrzej mnie zaraz zabije.
Bardziej zapracowane, ja tak mówię, i mniej zapracowane.
Razu, natomiast,
bardziej podejmujące decyzje i mniej podejmujące decyzje. Kiri Skłodowska i no i już nie mam przykładu, no ale wiadomo.
No, chociażby kobieta, która jest matką, jakby eksploruje czy doświadcza innego rodzaju bycia też i kobiecości niż ta, która nigdy matką nie zostanie z takich czy innych powodów, prawda? Relacje z mężczyznami też są różne w zależności od tego, jakiego rodzaju, że tak powiem, kobiecość jest w danej kobiecie, prawda? Czy chociażby ta kariera naukowa. No nie wiem. No pani Mario, pani kiwa głową, może głupoty mówię, nie wiem, ale usiłuję też tak sobie pomyśleć, jak ja bym się na przykład w takiej waszej grupie znalazła. Pewnie jako słabo kobieca kobieta, jeśli chodzi o doświadczenie życiowe, a może nie.
Ty masz tam zagrać kobietę, a nie być no słabo kobieca kobieta. Przychodzisz i grasz kobietę, no po to to jest. No.
Myślę, że nie rozpatrujemy, jakby spektakl nie jest taką filozofią na temat, znaczy filozofią, w której przyporządkowujemy jakieś terminy, tak, że na przykład to jest mniej lub bardziej kobieca kobieta. Nie nadajemy temu jakby takiego piętna, dlatego że kobiety ogólnie jako istoty są bardzo wrażliwe, więc jakby ta kobiecość to jest również pozwolenie sobie na ujawnienie pewnej wrażliwości, tak? Ale my też mówimy, że kobieta musi się pewnej wrażliwości nauczyć. To nie jest tak, że my jako osoby dorosłe jesteśmy w stanie w każdej sytuacji dobrze zareagować i w każdej sytuacji dobrze wyjść. Za każdym razem pomagać, za każdym razem coś dobrego zrobić, tak? Kobiety muszą się tego uczyć. Wyszłam z założenia, że kobiety powinny uczyć się od innych kobiet również.
Ja domyślam się, że my się dowiemy wielu rzeczy, kiedy obejrzymy spektakl, a premiera będzie 9 czerwca w Centrum Kultury w Gdyni i pewnie tam też będziecie grać i na pewno nie tylko tam, ale w tej chwili trwa jeszcze proces twórczy, a on w ogóle na pewno trwa od dawna, więc to są spotkania, prawda? Rozmowy. Jest scenariusz Magdy, ale domyślam się, że no tak to sobie wyobrażam, że rozmawiacie panie po prostu o różnych sprawach, tak jest? O życiu? Pojawiają się jakieś tematy? Macie wpływ na to w ogóle, jak ten spektakl na przykład będzie wyglądał? Jak to czy tam to pokazać?
Wpływ mamy częściowo z Mają Wiśniewską, która jest odpowiedzialna za część muzyczną tego spektaklu. Pojawia się cały czas nowe pomysły, cały czas udoskonalamy. Jeżeli którejś z pań wpadnie pomysł, że ten instrument jest lepszy od tamtego, albo rytm jest lepszy od poprzedniego, no to jest droga wolna i każda z nas może wyrazić siebie w jakiś sposób.
Pełna demokracja. Próby.
Wspólne tworzenie też, nawet nie tylko próby. To się po prostu rodzi cały czas.
Ale o życiu rozmawiacie, o sobie, czy nie? Czy tylko to jest praca? Jak to jest? No ja bym pewnie chciała pogadać, jakbym była w takiej grupie kilkunastu kobiet i robiła spektakl
o kobiecym życiu. No. Tak mi się wydaje, że
no to
się nie da nie pogadać.
No to tak wyciągnąć, jakie tematy wtedy się pojawiają, bo ja tu mam wyszczególnione, że to będzie na przykład gniew, cielesność, strata, godność, dom. No to takie hasła
tak,
są, prawda?
Jakby to może zacznę w ten sposób, że tak jak w zawodowym teatrze jest czytanie scenariusza. Tutaj pierwszy raz zrobiłam w ten sposób, że do każdej sceny to czytanie odbywało się właśnie odpowiednio, czyli nie czytałyśmy całego scenariusza, tylko przed przystąpieniem do prób nad daną sceną było czytanie. Mhm. I wtedy rozmawiałyśmy, czy był jakiś poziom rozmów, choć wydaje mi się, że najbardziej przedstawiałam swoją wizję. Oczywiście tutaj panie mają wpływ na kształt tego spektaklu i mogą mieć, dlatego że to ma być spektakl i o nich, i dla nich, i dla wszystkich innych kobiet, więc jakby ten głos tutaj musi być brany pod uwagę. Więc jeżeli pytasz się o tutaj taką formę pracy, to właśnie ona wygląda w ten sposób. A czy panie rozmawiają o problemach, o których jest
robią spektakl?
To nie wiem, jak to wygląda, jak to dalej. Jest?
W kuluarach może czasami, ale
w przerwy. Tak, a w domu, jak się wracam i słuchaj, bo u nas to my robimy i właśnie to jest takie ważne albo coś, nie?
A co ty mi głowę zawracasz? No
właśnie.
To może z przyjaciółkami, kobietami innymi. Gdzieś po próbie można się podzielić swoimi przemyśleniami, obawami, a potem, jeżeli one zostaną rozwiane, to też powiedzieć, że już po problemie i raczej z przyjaciółkami.
Tak jest, z przyjaciółkami, tak.
A ja muszę się najmłodszej pani zapytać, co panią skłoniło do przystąpienia do tej szalonej grupy?
Nie wiem. Dobre pytanie. Nie, no ogólnie bardzo lubię teatr i chciałam uczestniczyć w czymś nowym, zobaczyć też coś innego. I tak znalazłam na Facebooku ogłoszenie, że tworzy się taki spektakl, jest taka grupa. I stwierdziłam, a spróbuję, czemu nie? Już wcześniej brałam udział w różnych warsztatach teatralnych. I tak stwierdziłam, że no, napiszę do pani Magdy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak napisałam, przyszłam na pierwszą próbę i bardzo mi się spodobało, więc jestem
tak
do teraz.
Zostało.
Proszę opowiadać, jak to było na przykład w pani przypadku.
W moim przypadku to też był Facebook. Napisałam maila, podzieliłam się z informacjami o sobie, swoim doświadczeniem, ponieważ w Gdańsku mieszkam od kilku miesięcy i wcześniej grałam w Lublinie w Teatrze Studenckim. Magda pozwoliła mi dołączyć do grupy, to było trochę później niż nabór ten pierwszy, ale bardzo się z tego cieszę, to jest nowe doświadczenie teatralne, nowa grupa, same kobiety, to jest mega interesujące i mega duże wyzwanie dla każdej aktorki. I mogę też grać na altówce, co jest dla mnie bardzo, bardzo przyjemne, że połączyć dwie moje pasje, teatr i muzyka w jednym spektaklu.
A naprawdę pięknie gra.
Ja z kolei szukałam czegoś dla siebie. Kilka lat temu byłam w Grace Gospel Choir, tam sobie śpiewałam. Potem musiałam zrobić przerwę, uczyłam się śpiewać indywidualnie i chciałam znaleźć dla siebie miejsce, gdzie będę mogła... Najbardziej chodziło mi o to, żeby móc śpiewać. No, śpiewu akurat w Hurra za dużo nie ma w tej chwili, ale mam nadzieję, że to się zmieni, Magda.
Oby nie, bo ja śpiewać nie umiem.
To ja będę śpiewać.
Ja będę śpiewać, ona będzie tańczyć.
Po prostu szukałam miejsca dla siebie, gdzie będę mogła coś porobić i spotkać się z kobietami. Któregoś razu w szkole syna usłyszałam o teatrze kobiecym Niebieska Sukienka, czy Błękitna Sukienka, tutaj z Gdańska.
Tak.
Ale był za daleko, więc pomyślałam sobie, że może w Gdyni jest coś takiego. No i okazało się, że jest, także... Tak, to znalazłam to miejsce.
Pani Mario, pani też z Facebooka?
W moim przypadku to zobaczyłam w ratuszu ogłoszenie, że jest właśnie, tworzy się grupa, hura. I telefon, od razu zadzwoniłam i odezwała się pani Magda. I zaczęła się rozmowa. No i po prostu, co pani, jakie zainteresowania? No, tylko lubię śpiewać, lubię tańczyć. I po prostu kiedyś tam byłam w zespole, tak, jeszcze w młodości. No i jeszcze już brak takich domowych zajęć, no coś bym chciała jeszcze się gdzieś znaleźć, jakąś kulturę. No i okazało się, że przy rozmowie pani mówi, proszę przyjść, ale ja mówię, ale czy pani wie, ile ja mam lat? A pani mówi, no to nie przeszkadza i proszę przyjść.
Przyszłam. To bardzo cenne właśnie.
Ale właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj od razu pani Marii powiedziałam, że to jest spełnienie moich marzeń, tak. Żeby właśnie mieć w grupie osobę w takim wieku, która nada jakby kształt również naszemu byciu na tych próbach, tak? Że warto mieć taką osobę jak najbardziej w grupie.
Tak. I teraz, no i po prostu przyjęto mnie z wielkim aplauzem, tylko bałam się, że to będzie dla mnie za duże wyzwanie może. I po pierwszej próbie, po drugiej pytam się, czy ja stanę na wysokości zadania. Więc okazało się, mówią, że panie, że okej.
No,
Wniosła nam pani tyle radości do naszej grupy. Ja mówię, dziękuję bardzo.
Ja pamiętam ze swoich rozmów z tą grupą jeszcze sprzed kilku lat właśnie, chyba nawet przed pierwszą premierą, kiedy pani mówiły o tym właśnie, jak cenne są dla nich te spotkania, to zadanie do wykonania, że to im jakby dodaje, może nie nadaje sens życiu, bo to przesada, ale dodaje jakiegoś sensu, a na pewno radości, że tworzy się grupa taka też połączona przyjaźnią, zrozumieniem, że jest miejsce, żeby pogadać o życiu i z kimś się spotkać. Tak. Potwierdzi pani też to?
Ja na pewno. Zawsze byłam, że tak powiem, z kobietami, wśród kobiet, a tutaj znalazłam coś jeszcze bardziej cennego, że możemy się spotkać i obserwuję na przykład, ja jestem od września, o ile dobrze pamiętam, w tej grupie. Na początku nie wiedziałam do końca właściwie, o co chodzi. Przeczytałam po prostu ogłoszenie w ratuszu i też w rozmowie z Magdą potem powiedziałam o tym, co robiłam wcześniej. Zresztą do dzisiejszego dnia na przykład tango argentyńskie kontynuuję te zajęcia. Brałam udział w jakimś tam spektaklu, który w Teatrze Dramatycznym w Gdyni był przygotowywany, a teraz tutaj. I tak jak obserwuję dziewczyny, bo to mnie bardzo fascynuje, zmiany, jakie następują z każdego zajęcia na zajęcie, to na przykład to jest bardzo cenne, coś takiego. No i sama też widzę, jak się zmienia. Jak mi wiele rzeczy zaczyna ułatwiać w życiu, chociażby właśnie tak.
Ja myślę, że taki teatr pomaga wyjść z życiowej rutyny, czyli z takiej rutyny dnia codziennego, obowiązków domowych, pracy i tak dalej, bo to jest zupełnie inne zadanie. A mówię to z perspektywy, bo jestem sam zawodowym aktorem i jak gdyby uciekam do innych rzeczy. Ja ze swojego, panie rozumiem ze swoich zawodów do takiej grupy, bo to jest dla was zupełnie coś innego i naprawdę to jest przełamanie pewnej bariery, która czasami dużo kosztuje. Przełamanie czegoś takiego.
Tutaj wstydu takiego.
No wstydu, tremy, niechęci do publicznych wypowiedzi, właśnie do takiej...
Te publiczne wypowiedzi, to, że dzisiaj
do takiego obnażania siebie i tak dalej.
Przełamania siebie, że tu przyszłam właśnie.
Chcę jeszcze dodać, że do tego projektu zaprosiłam specjalnie Maję Mirowiśniewską. I ten projekt również dzięki temu, właśnie to z jednej strony wspomniana już Renia Gosławska, zawodowa aktorka teatru muzycznego i Maja Mirowiśniewska, artystka, ale też wykładowczyni na Akademii Muzycznej tutaj w Gdańsku. Dzięki nim ten projekt nabiera jakby innej wartości. Maja Miro słyszy mikrodźwięki, że tak powiem, i te mikrodźwięki również wprowadza do naszego spektaklu. Renia znowu jest bardzo dynamiczna, bardzo konkretna i również podczas przygotowywania tego spektaklu następowało tutaj jakby mierzenie się z przekazami, tak, tego, co mają poszczególne artystki do powiedzenia. Więc z jednej strony zgadzałyśmy się na jakichś tam podstawowych poziomach, a okazuje się, że warto jakby oddawać przestrzeń tutaj artystkom i Maja Miro jest odpowiedzialna za muzykę i dźwięki, tak to ujęłyśmy. Renia jest współreżyserką i zajmuje się układami choreograficznymi.
Mhm. No i co teraz, wielka trema czy nie przed występem? Bo panie dołączyłyście do zespołu właśnie na tę premierę, tak? Znaczy w tym momencie. I co? No próbujecie sobie same, a teraz będzie 9 czerwca.
Tak, 9 czerwca w Centrum Kultury w Gdyni. Centrum Kultury jest współproducentem tego spektaklu.
No, No to pora zaprosić. Może któraś z pań zaprosi na ten spektakl. Jakby tu można zachęcić? Kogo zapraszamy?
Zapraszamy na pewno wszystkie panie, które chcą zobaczyć na scenie, jak można opowiedzieć i usłyszeć swoją własną intuicję, jak można zaśpiewać o domu, o porzuceniu, o gniewie, o cielesności i jak można pogodzić się z Matką Ziemią w finale. Zapraszamy bardzo panie, które są, chcą zobaczyć kobiecość w różnych odmianach, w różnych półcieniach, w różnych tonacjach, chcą zastanowić się, czy to im pasuje, czy rzeczywiście to wszystko, co jest powiedziane ze sceny, również pasuje do nich, czy chcą sobie przypomnieć, co straciły, albo że jeszcze jest czas na to, żeby sobie...
No to biegniemy. I ciebie też zabiorę, Andrzeju. A teraz to już pora.
Ty już sobie wyobrażam. Pełna widownia, same kobiety i ja.
Nie, ja myślę, że zapraszamy wszystkich, prawda?
Tak jest.
Kobiety z partnerami, bez partnerów, samych panów również. Premiera 9 czerwca w Centrum Kultury w Gdyni. Magdalena Kajtoch, autorka scenariusza, szefowa Hura. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Chciałam tylko powiedzieć, że następny kolejny spektakl jest dzień później, 10 czerwca i ten spektakl jest biletowany.
Bardzo dziękuję panią.
Bardzo dziękuję.
Wszystkim za przyjście tutaj. Andrzej Żak,
Iwona Borowska,
Maciej Bogusławski, Salon zrealizował. Do usłyszenia.